Kochani, witam was serdecznie i dziękuję Panu Bogu, że mogę stanąć przed wami i podzielić się tym, co Bóg położył na moje serce. Tak właśnie dzisiaj, gdy stałem w ławce, przypomniało mi się, że Bóg wykorzystuje także rzeczy, które człowiek czyni ku dobremu. Pismo Święte. Pismo było przez jakiś czas dostępne tylko dla elit. Przyszedł człowiek, który się nazywał Gutenberg, wynalazł czcionkę, pismo i to Pismo Święte trafiło pod strzechy, można powiedzieć, naszych domów. Pewnie teraz bardziej popularna jest forma aplikacji. Też są bardzo mądrzy ludzie, którzy ułożyli właśnie te aplikacje. Ale jakby nie o tym dzisiaj będę chciał wam powiedzieć, podzielić się. Moim przesłaniem na dzień dzisiejszy jest realność zbawienia mimo rzeczywistości grzechu. I chciałbym wam pokazać, jak mimo tej rzeczywistości grzechu, która przychodzi do naszego życia, Bóg czyni zbawienie realne. Przygotowałem na dzisiaj dwa tylko przykłady takich wydarzeń, które gdzieś bezpośrednio weszły do ludzkiego życia. I zacznijmy może od Adama i Ewy jako naszych przodków. Zgrzeszyli w raju i z tego względu, że jako grzeszni ludzie nie mogli przebywać blisko Boga, zostali usunięci z przedoblicza Boga. I będąc nieczystymi, musieli prowadzić już swoje życie. Nasi przodkowie musieli rozpocząć życie pełne trudu i znoju. Ale także w życie ich wkradł się grzech, a właściwie skutki tego grzechu. I takim przykładem, którym chciałbym wam przedstawić, jaką rzeczywistość grzechu, która bardzo szybko się w ich życiu pojawiła, było zdarzenie ich dwóch synów, Kaina i Abla. I pozwólcie, że przeczytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 4 rozdział, od 3 do 10 wersetu. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś zagniewany? I dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla. Wyjdźmy razem na pole, a kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina: gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział, czy ja jestem stróżem mojego brata. Widzimy tutaj dwóch braci, Kaina i Abla. Kain jest starszy, zajmuje się on hodowlą roślin. Abel, jak młodszy, jest pasterzem. Obaj, jak tu możemy zaobserwować z tego opisu, ja byśmy użyli współczesnego określenia, byli ludźmi wierzącymi, gdyż składali ofiarę Bogu. Składali ofiarę Bogu. I tak jak Pan zwrócił się do Kaina, że to, co ty składałeś, w jaki sposób składałeś tą ofiarę, było niefajne, dlatego nie przyjąłem od ciebie tej ofiary. Bóg pragnie, abyśmy oprócz tego, że składamy te ofiary, było w tym wszystkim nasze serce. Abyśmy nie składali ofiary, bo tak trzeba, bo tak jest konieczne, ale po to, aby wypływało cześć dla naszego Pana. I Kain nie podejmuje się takiej refleksji, że coś jest niefajnie. Postanawia zabić swojego brata. Ale czy można powiedzieć, że uczynił to w jakimś afekcie? Czy uczynił to nieprzemyślanie, pełen jakieś zdenerwowania? Popatrzmy do wersetu 8, gdzie jest napisane, jak Kain zwrócił się do Abla. Wyjdźmy razem w pole, a kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. To, co wcześniej Bóg powiedział do Kaina, że grzech puka do twojego serca, ale ty masz nad nim panować, Kain nie zapanował nad tym. Zabił swojego brata. Zabił swojego brata, można powiedzieć, nie patrząc w głębie swojego serca. Bo gdyby zreflektował się, że swoją postawą, swoim postępowaniem źle postępuje wobec Boga, to jego brat Abel był żył. A on ukierował swoją nienawiść, swoją frustrację przeciwko swojemu bratu, dlatego że ofiara jego brata została przyjęta. Nie popatrzył on na siebie jako na winowajcę tego, że źle uczynił, ale popatrzył na swojego brata, bym powiedział, że takimi oczyma zazdrości, oczyma, jak nieraz patrzymy na prymusa, że kogoś, kto idzie i czyni dobrze. I w śmierci Abla też widzimy, że i śmierć stała się rzeczywistością. Gdy Pismo Święte mówi, że karą za grzech jest śmierć, właśnie w tym momencie karą za grzech była śmierć. Ale czy Abel zawinił? Nie. Zawinił Kain, popełniając, można powiedzieć, nie składając ofiary we właściwy sposób. Czyli nie tylko mój grzech ma bezpośrednio wpływ na mnie, ale grzech ludzi, którzy żyją wokół mnie, ma wpływ na mnie. W Piśmie Świętym nie opisane jest, jaka była reakcja Adama i Ewy, rodziców. Pewno też cierpieli. Bo jakby oni żyli z Panem Bogiem i widzieli ten ideał, ten wzór, jaki był w raju. Kiedy popełnili grzech nieposłuszeństwa i zostali wypędzeni z raju, zweryfikowali to i zobaczyli, co utracili i na co się narazili. Zobaczyli śmierć swojego syna, Abla. A żeby było jeszcze więcej dramatyzmu w tym wszystkim, zabił go drugi syn, Kain. Także widzimy tutaj w tym opisie tragedii, która rozegrała się między Kainem i Ablem, tragedię nie tylko tych dwóch, ale i co spadło na ludzi później żyjących po nich. Tutaj dzisiaj słyszeliśmy też i psalmy Dawidowe, że był blisko Boga, że uwielbiał Boga, czcił Boga, miał bliską relację z Panem Bogiem. Ale i ten człowiek nie uchronił się od błędu. I chciałbym wam przytoczyć z drugiej księgi Samuela, z 11 rozdziału od wersetu 2 i 4 historię Dawida i Betrzeby. Mąż Boży, jakim był Dawid, wielbiący Boga, oddający Mu cześć, będący namaszczonym na króla Izraela. Ale to pokazuje właśnie tą rzeczywistość grzechu. Realność, kiedy on się pojawia w naszym życiu. I popatrzmy do rozdziału 11 od wersetu 2. Pewnego dnia w porze wieczoru Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. I wkrótce posłaniec doniósł mu: to Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Dawid posłał po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie w trakcie oczyszczenia się. Wkrótce okazało się, że Betrzeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi: jestem w ciąży. Król Dawid. Przyszła pokusa do jego serca. Zobaczył piękną kobietę, których wielu mężczyzn pewnie podobnie by zareagowało jak i Dawid, że chcieliby bliżej z tą kobietą być. Ale Dawid, mąż Boży, znający prawo Boże, wiedzący, że nie należy czynić, pożądać żony bliźniego swego, wiedział o cudzołóstwie. Na tyle grzech zawładnął jego sercem, że pożądał Betrzeby. I skutkiem tego wszystkiego było poczęte dziecko. Co Dawid czyni? Popatrzmy dalej, jak Dawid się zachowuje. Postanawia Dawid sprowadzić Uriasza, męża owej kobiety, a był on wiernym żołnierzem Dawida. Postanawia go sprowadzić, aby zaaranżować w ten sposób całe zdarzenie, żeby to Uriasz myślał, że jest synem tego dziecka. Jednak Uriasz okazał się na tyle wiernym żołnierzem, walecznym. Mówił, że on woli ze swoimi żołnierzami przebywać. On nie będzie w pałacach. Wylegiwał się, gdy jego żołnierze śpią na posłaniach. Został razem z nimi. Plan Dawida spalił na panewce. Co dalej Dawid postanawia? Postanawia pozbyć się Uriasza. Aranżuje to, że wysyłają ich na niebezpieczny odcinek, gdzie walczą, Uriasz tam ginie. I co dalej? Czy ta historia już ma jakiś koniec? Nie. Dziecko poczęte przez Dawida i Betrzebę umiera. Czyli grzech Dawida ma wiele konsekwencji. Można by zacząć w ten sposób, że wziął kobietę. Pewnie za czasów królewskich tam nikt nie pytał się o kobiety, czy ona chce, czy nie chce. Król wydawał rozkaz. Tu jakby nie mamy przedstawionej tej historii, czy Betrzeba uległa, bo to był król, czy też w jakiś sposób odwzajemniła Dawidowi. Tego nie wiemy. Ale umiera dziecko. Ginie też Uriasz. I czy w tym momencie Jest jakaś refleksja u Dawida? Jeszcze nie. Jakby rozwiązanie tego wszystkiego jest w rozdziale 12, gdzie przychodzi prorok Natan do Dawida i mówi mu pewną przypowieść o bogatym człowieku, który miał bardzo wiele, miał gościa, trzeba było go czymś ugościć. I ten bogaty zabiera temu biednemu, który ma tylko jedną owieczkę, i tym karmi swojego gościa. Dawid wielce oburzony takim zachowaniem, ale jednak Dawid się dowiaduje, że to on jest właśnie tym bogaczem, który zabrał to, co Uriasz miał jedynego, najcenniejszego. Później, w dalszej części rozdziału 12, jakbyśmy to powiedzieli, dzięki Bogu, Dawid pokutuje. Pokutuje przed Bogiem i Bóg wybacza mu ten grzech. Jest to jedyna, jakby powiedzieć, pozytywna rzecz z tego wszystkiego, że Dawid się opamiętał, że dał się po tym czasie błędu, otworzył swoje serce i przyjął na nowo Boga do swojego serca, uniżył się przed Nim. I właśnie Izrael w takim miejscu jest. A można by powiedzieć, nie Izrael, ale cały świat i Izrael pogrąża się w grzechu i w skutkach wynikających z niego. Następuje rozpad Izraela, podział na dwa państwa. Część Izraela wraz z Jerozolimą dostaje się pod panowanie Cesarstwa Rzymskiego. I tu możemy popatrzeć także i na Cesarstwo Rzymskie, jakie oni wyznawali wartość, siła, podporządkowanie sobie wszystkich ludzi pod władzę cesarza. Przypomniała mi się taka historia właśnie z Cesarstwa Rzymskiego, gdy żołnierze rzymscy podbijali Hiszpanię i ludzie wystąpili przeciwko cesarzowi rzymskiemu. On, pobiwszy Hiszpan, zwycięsko wyszedł z tego wszystkiego żołnierze rzymscy. On w dowód tego, że oni się przeciwstawili, kazał wszystkim mężczyznom obciąć dłonie. Zobaczcie, jak grzech wchodzi w ludzkie życie. I to nieważne, tutaj przytoczyliśmy kilka przykładów, dwa przykłady, jakby z życia ludzi, którzy w jakiś sposób mieli kontakt z Bogiem. Rzym znowu jest uosobieniem bezbożności. W Rzymie widzimy wielobóstwo. Z moralnością życie tam nie ma nic wspólnego. Podbijają cały świat. Czyli na grzechach Rzymian cierpią inni ludzie. Tak to się jest. I na ten czas przychodzi pewien nauczyciel, rabbi, który mówi o Bogu, aby ludzie nawrócili się do Niego. Tutaj woła do ludzi. Mamy Ewangelię Mateusza i kazanie na górze. I tam Jezus wymienia tych ludzi. Przyjdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani, którzy jesteście utrudzeni. Przychodzi do ludzi prostych. Mówi takim językiem, którego ci ludzie nie doświadczają w świątyniach. Bo przecież w tym czasie były świątynie, gdzie był kult Boga. Byli w tych świątyniach ludzie, którzy mieli za zadanie przyprowadzać ludzi do Boga. Kapłani. Widzimy też, że kapłani różnie postępowali, dlatego Jezus ich krytykował. I za tym człowiekiem podążają wielkie rzesze ludzi. Chodzą z miejsca na miejsce za Nim. Pragną być razem z Nim. Jezus zbiera 12 apostołów, którzy są Jego wiernymi uczniami. Ale ludzie, którzy widzą Jezusa, są w jakiś sposób także zdumieni tym, co po prostu Jezus czyni. I popatrzmy do Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, wersety 31-32. Zszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei, tam ich nauczał w dzień szabatu, a oni byli zdumieni Jego nauczaniem. Oni byli zdumieni Jego nauczaniem, ponieważ swoje słowa wypowiadał jako ktoś władny spełnić to, o czym mówi. Jezus przychodzi z autorytetem. Jezus przychodzi jako Zbawca do tego narodu. I dowiadujemy się tam, czytając dalej, że wypędza z człowieka demona i 36 werset. Wówczas wszystkich obecnych ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się między sobą, cóż te słowa cóż to za słowa świadomy swojej władzy. Z taką mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. A wieść o nim szerokim echem rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. Na ten czas, gdy grzech panuje na świecie, przychodzi On, Mesjasz, Jezus Chrystus. Jest On oczekiwany od wielu lat, można powiedzieć od pokoleń, od początku świata. I wydarzenia opisane w Ewangeliach pokazują nam, ludziom, po co Chrystus przyszedł na ziemię. Mówił On o Królestwie. Mieliśmy teraz serię 3 kazań, które mówiły o jakim Królestwie, które w wyobrażeniu ludzkim jest to Królestwo odwrócone do góry nogami. Ale mówił On właśnie o takim Królestwie. Przypomnijcie sobie te 3 kazania. Pokazywało to, do czego my zdążamy jako ludzie. Ale jednocześnie przychodził On do ludzi, które, jak wcześniej wspomniałem, realność grzechu była w ich życiu. Słowa, które kierował, miały także ważne przesłanie. Na przykład podczas wskrzeszenia Łazarza. Jezus oczywiście głosił, nauczał, jak powinni ludzie postępować, czego nie powinni czynić, ale tego, czego pragnął od ludzi, to zaraz się dowiemy właśnie z Ewangelii Jana. Rozmawia On z Martą, siostrą Łazarza, po śmierci Łazarza. I mówi do niej tak: a każdy, kto żyje, wierzy we mnie i nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I tu cała rzecz się, jakby można powiedzieć, zaczyna, jeżeli chodzi o to, kiedy Jezus przychodzi. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że Jezus, przychodząc na krzyż, umarł za twoje grzechy? Czy wierzysz, że On jest Synem Bożym? Czy wierzysz, że jesteś zbawiony z łaski? A zbawienie twoje musi być poparte twoją wiarą. Jezus mówił tak do ludzi, a przede wszystkim do swoich uczniów. On ich kształtował, kierował ich, aby zobaczyli, po co On przyszedł na ziemię. Czy Jezus przyszedł na ziemię, aby być nauczycielem? Czy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by pokazywać, że ludzie źle czynią? Też, w jakimś stopniu też. Ale głównym i centralnym punktem przyjścia Jezusa na ziemię był krzyż. Krzyż jako ofiara za grzechy. Krzyż jako symbol nowego przymierza. I gdy spojrzymy do Jeremiasza, proroka Jeremiasza, do jego 31 rozdziału i popatrzymy na wersety 31-34, zobaczymy, co Bóg chce uczynić. Wielokrotnie już ten werset czytaliśmy, ale przypomnijmy sobie. A to idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan, moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę ich na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać. Poznajcie Pana, wszyscy oni bowiem znać mnie będą. Od najmniejszego do największego, oświadcza Pan. Ponieważ odpuszczę ich winy, a ich grzechu już nie wspomnę. To jest właśnie centralny punkt misji Jezusa Chrystusa. Przyjście na krzyż. On od samego początku wiedział, że musi iść na krzyż. On wiedział, że nie ma innego wyjścia i sam dobrowolnie przyjął tą ofiarę, że musi pójść na krzyż. I gdy zobaczymy dzień, w którym Jezus Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, był to piątek, w domu każdego porządnego Żyda, można powiedzieć, wszyscy zasiadali do wieczerzy albo przygotowywali wieczerzy. Wtedy, gdy baranek, który gładzi grzechy świata, wisiał na krzyżu albo miał zawisnąć, w domach przygotowywano baranka, aby spożyć. Popatrzmy na ostatnią wieczerzę, którą Jezus odbył ze swoimi uczniami. Wszystko, co tam się wydarzyło, jak mówił, że będziecie musieli pić tą krew mojego przymierza. Ofiara Jezusa Chrystusa była ofiarą doskonałą. Ona już nie musi być powtarzana. Wszystkie inne ofiary, które Żydzi czynili, składali Bogu, były ofiarami, które musiały być powtarzane. Ta ofiara, którą Jezus złożył na krzyżu, nie musiała być i nie musi być składana. I tak jak wspomniałem, punktem centralnym tego wszystkiego jest krzyż, dzieło na krzyżu. Czy można by powiedzieć, że winnym za to, że Jezus został ukrzyżowany, był Judasz, bo był chciwy, kapłani, bo nienawidzili Jezusa, Piłat, bo był tchórzliwy i nie chciał stracić władzy? Nie. Ci ludzie nie byli powodem tego, że Jezus został ukrzyżowany. Oni byli narzędziami. Powodem tego, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany, byłem ja. aby moje winy i grzechy zostały przebaczone. Do tego wszystkiego potrzebna jest wiara. Sama wiedza człowieka nie zbawi, bo jak wielu z kierowców wie, że nie wolno przekraczać prędkości, pisze 60. Dobra, pojadę 70. A są i tacy, których się łapie, że jadą o 50 więcej. Czyli sama wiedza nic nie oznacza. Czy kapłani nie wiedzieli, że mają właściwie postępować, czy Żydzi nie wiedzieli, że mają właściwie postępować przed Bogiem, a ciągle się oddalali. Nie było w tym wiary. Czy dla mnie, człowieka współczesnego, krzyż jest miejscem zbawienia? Dla nas, ludzi wierzących, mogłoby to być pytanie retoryczne, no bo przecież znajdujemy się w Kościele, więc zgadzamy się z tym, że krzyż dla mnie i dla ciebie jest miejscem, w którym zostałem zbawiony i odkupiony. Wiary, tego właśnie potrzebowałem ja, aby doświadczyć zbawienia. Byłem około 23-letnim człowiekiem, gdy się nawróciłem. Pewną wiedzę posiadałem o Bogu, a wręcz niejednokrotnie się szczyciłem, że jestem lepszy od innych, bo to wiem. Ale wtedy, kiedy zrozumiałem, że Jezus jest Synem Bożym, zobaczyłem, że potrzebuję Boga w swoim życiu. Potrzebuję nawrócenia. Potrzebuję pokuty. Wielu ludzi uważa, że pokuta jest karą. Dla mnie pokuta była darem łaski. Gdyż grzesznik dowiedział się, że jest grzesznikiem i postanowił żałować za swoje grzechy. Dzięki pokucie zobaczyłem krzyż. Zobaczyłem, co tam się dokonało na krzyżu Golgoty. To wiara przemówiła do mojego serca. Uwierzyłem. I Bóg właśnie tego potrzebuje, abym wierzył. Abym wierzył pełnym sercem. Aby nikt nie był w stanie zabrać mi tego daru krzyża. Jak wielu ludzi jest chwiejnych, jak chorągiewka. Przychodzą różne trendy. Może będę wierzył w to, może będę wierzył w to, może to mi da szczęście. Ale jeżeli będziesz wierzył w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zbawił cię, doświadczysz łaski zbawienia. Wiem, co w moim życiu się wydarzyło, jakim człowiekiem byłem. I to jest dla mnie też świadectwo. Gdyby tego Boga nie było, to czemu by się moje życie zmieniło? Czemu nie żyłbym tak, jak żyłem, korzystając z pełni życia? W cudzysłowie oczywiście. Bo ta pełnia życia prowadziła mnie do śmierci. Każdy z nas musi sobie też dać odpowiedź, co rozumie pod słowem wiara. Bo przecież diabeł też wierzy, że Bóg istnieje. Wie o tym. Odpowiedz sobie, tak jak ja sobie odpowiedziałem, co to jest wiara? Wiara to jest oddanie się Bogu. Wiara to jest posłuszeństwo Bogu. Wiara to być uczniem. I Pan Bóg poprzez to powołuje mnie, członka swojego Kościoła, do tego, abym coś uczynił w swoim życiu. Drugi Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Moje zbawienie po coś się dokonało. Dla zbawienia mnie z pewnością od grzechów. I to jest jakby moje osobiste odczucie. Ale też zostałem powołany do czegoś. Jako jego uczeń. To wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, wydarzyło się po coś. I celowo w moim kazaniu używałem formy pojedynczej, tak abym ja to robił, ja bym to czynił. Zachęcam każdego, aby w miejsce tego ja wsadził swoje imię. Nie mówiłem, wy musicie to zrobić, tylko ja muszę to zrobić. Bo jakby to słowo kieruje się także do mnie. Czy w moim życiu nie może się pojawić realność grzechu? Może. Przykładem jest Dawid. Czy powinienem się tego wystrzegać? Tak. Czy Bóg nie dał mi takich rzeczy, abym się przeciwstawiał i nie wyposażył mnie w moc przeciwstawiania się grzechowi? Wyposażył. Tylko powinienem to uczynić. Gdy będziecie wychodzić, tam na stoliczku leżą karteczki z pytaniami, które jak chcecie, weźcie sobie, przeczytajcie. Nie będę mówił, co na tych karteczkach piszę, bo sobie nie zanotowałem. Oczywiście żartuję, pamiętam dokładnie, co tam jest napisane. I chciałbym was zostawić z tym słowem. I żebyśmy zobaczyli, że to, co się wydarzyło tysiące lat wcześniej i to, co jest współcześnie, że grzech jest realnością w życiu ludzkim. Ale po to Jezus Chrystus przyszedł i umarł na krzyżu, żeby mimo tej realności grzechu zbawienie było rzeczywistością. Można to zamieniać, bo jakby w tytule mojego kazania realność zbawienia, a rzeczywistość grzechu, co nie? A można powiedzieć realność grzechu i rzeczywistość zbawienia. Jedno i drugie jest realne i rzeczywiste. Jak grzech, tak i zbawienie. Uwierz. Uwierz w Jezusa Chrystusa, w Jego ofiarę. Błogosławię was, bracia i siostry. Miejcie w swoich sercach pewność tego, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i On cały czas jest razem z tobą. Że jeżeli będziesz wierna Mu i wierny do końca swoich dni, zbawiony będziesz, zbawiona będziesz. Niech Pan błogosławi was i łaska Pana niech będzie nad wami. Amen.